Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Podwójne życie chrześcijanina jest gorsze od grzechu, stwierdził papież na porannej Eucharystii. Zmarł kardynał Domenico Bartolucci, legendarny dyrygent chóru Kaplicy Sykstyńskiej. Aborcja odebrała nam rzeszę Włochów, których potrzebuje dziś nasze społeczeństwo w dobie kryzysu demograficznego i gospodarczego, przypomina włoski episkopat. 11 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Bóg kocha nas, odkryjmy, jak pięknie jest kochać i być kochanym, napisał dziś po południu na Twitterze papież. Natomiast na porannej Eucharystii Franciszek mówił o niebezpieczeństwie podwójnego życia. Wyjaśnił też rozróżnienie, jakie czyni Jezus między grzechem i zgorszeniem. Różnica polega na tym, że ten, kto grzeszy i żałuje, prosi o przebaczenie, czuje się słaby, czuje się dzieckiem Bożym, uniża się i prosi Jezusa o zbawienie. Ale co sprawia, że gorszyciel przynosi zgorszenie? To, że nie żałuje. Nadal grzeszy, lecz udaje, że jest chrześcijaninem. Takie podwójne życie. A podwójne życie chrześcijanina czyni ogromnie dużo zła. Tak mówi, jestem przecież dobroczyńcą Kościoła, wkładam rękę do kieszeni i daję na Kościół. Tak, ale drugą ręką okrada państwo, ubogich kradnie. To człowiek niesprawiedliwy z podwójnym życiem. I to zasługuje, tak powiada Jezus, a nie ja, by kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze. Tu nie mówi się o przebaczeniu. Muzyka sakralna rodzi się z wiary i wiarę wyraża, pisze papież w telegramie kondolencyjnym po śmierci kardynała Domenica Bartolucciego. Ojciec Święty wspomina go jako szanowanego kapłana, a zarazem wybitnego muzyka i kompozytora. Zmarły dziś rano dawny dyrygent chóru Kaplicy Sykstyńskiej, miał 96 lat. Był zastępcą dyrygenta słynnego watykańskiego chóru od 1952 roku, a 4 lata później Pius XII mianował go jego dyrygentem. Pełnił tę funkcję do roku 1997. 3 lata temu Benedykt XVI zaliczył go w poczet członków kolegium kardynalskiego. Ksiądz Domenico Bartolucci z trudem przyjmował reformy Soboru Watykańskiego II, krytykował posoborowy upadek muzyki sakralnej, nigdy nie sprawował zreformowanej liturgii. A jednak gdy Paweł VI polecił mu skomponowanie mszy na potrzeby posoborowej liturgii, nie odmówił. Opowiada o tym aktualny dyrygent chóru Kaplicy Sykstyńskiej, ksiądz Massimo Palombella.
Bardzo ciekawy jest w jego życiu okres soboru. Wielkie zasługi ma tutaj Paweł VI, bo to on nakazał mu komponować dla soboru. Bartolucci odpowiedział na to zamówienie bardzo dobrze. Jego msze gregoriańskie naprzemienne są wspaniałym przykładem połączenia śpiewu churalnego ze śpiewem zgromadzenia. Są to naprawdę piękne kompozycje. Pisał je zapatrzony w przeszłość, to prawda, ale na koniec okazał posłuszeństwo Pawłowi VI.
We Włoszech brakuje milionów obywateli, którym nie pozwolono się urodzić. Ich nieobecność to jedna z głównych przyczyn kryzysu, jaki przeżywa dzisiaj ten kraj. Zwracają na to uwagę tamtejsi biskupi w przesłaniu na Dzień Obrony Życia, przełamują tabu włoskiej debaty publicznej. W Italii bardzo głośno dyskutuje się bowiem o kryzysie. Rzadko jednak wskazuje się na demograficzne uwarunkowania zapaści, a już nigdy nie wspomina się o aborcji, która pozbawiła ten kraj milionów obywateli, czego konsekwencją jest aktualna katastrofa demograficzna. Biskupi wskazują też na znany powszechnie paradoks włoskiej demografii. Badania bowiem wykazują, że Włosi chcą mieć dzieci, ale ich nie mają. Zdaniem episkopatu paradoks ten wynika z braku prorodzinnej polityki państwa oraz kultury, która nie szanuje życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. 5 marca 1992 roku Jan Paweł II bullą totus tus Polonie populus ustanowił diecezję łowicką, a świętą Wiktorię, tak mocno związaną z dziejami miasta, ogłosił patronką nowo powstałej diecezji. Obecnie jej uroczystość obchodzona jest 11 listopada. Zapraszam do wysłuchania audycji na temat patronki diecezji łowickiej i miasta Łowicz. Audycję przygotowało Radio Wiktoria z Łowicza.
O świętej Wiktorii, dziewicy i męczennicy pochodzącej z Sabiny pod Rzymem, wiadomo dziś niewiele. Jej historyczne istnienie potwierdza kult, który zakorzenił się w Rzymie wkrótce po śmierci świętej i niebawem rozprzestrzenił na całą Europę. Dowodem na to może być jej najstarszy znany wizerunek, który pochodzi już z VI wieku, a znajduje się na jednej z mozaik w Rawennie w kościele świętego Apolinarego, wśród najsłynniejszych męczenników kościoła zachodniego. Historia świętej Wiktorii znana jest przede wszystkim dzięki tradycji ustnej. Święta Wiktoria poniosła śmierć męczeńską za czasów cesarza Decjusza w połowie III wieku lub za cesarza Dioklecjana na początku IV wieku.
Była młodą stosunkowo dziewczyną,
mówi ksiądz Stanisław Majkut, kustosz Bazyliki Katedralnej w Łowiczu.
Miała 19 lat w tamtym rejonie, w tamtym czasie, czyli mniej więcej połowa III wieku, 253 rok, to była starą panną już. Młode wychodziły, 15-16-letnie były wydawane za mąż. Była chrześcijanką, rodzice prawdopodobnie też byli chrześcijanami. Miała siostrę Anatolię i obie się wspierały w tym wyznawaniu wiary. Bodajże za cesarza Decjusza wybuchło prześladowanie. Chcąc wytępić chrześcijaństwo, domagał się, aby chrześcijanie składali ofiary rzymskim bogom i oddawali cześć boską cesarowi. No, oczywiście chrześcijanie na to nie mogli się zgodzić, nie godzili się. W związku z tym wybuchły prześladowania. Ta ostateczna legenda jest taka, że była pchnięta mieczem. Jeśli była pchnięta mieczem, to najprawdopodobniej miała obywatelstwo rzymskie. Tak jak święty Paweł. Był przywilej obywateli rzymskich, że nie mogli być karani śmiercią inaczej jak tylko przez miecz. To była taka śmierć honorowa, więc to trzeba by było odwołać jeszcze do takiego wydarzenia, że chrześcijaństwo było traktowane jako herezja. Chrześcijanie byli mordowani czy zabijani nie dlatego, że wierzyli w Chrystusa, tylko dlatego, że w świetle przepisów prawa rzymskiego byli ateistami. To jest ciekawe, właśnie byli ateistami. Z tego powodu też byli prześladowani, bo nie oddawali tego oficjalnego kultu bogom, nie palili kadzidła, nie składali ofiar ze zwierząt czy z pokarmów, tylko czcili, czy mieli wiarę w jednego Boga, czcili Jezusa Chrystusa. Tu się zaczynają schody, czy tu się zaczynają problemy, bo to prześladowanie właśnie nie zawsze wynikało z tego, że oni byli chrześcijanami, tylko z tego, że wierzyli inaczej niż wszyscy, czyli no margines, który trzeba zniszczyć, który trzeba zlikwidować.
W ikonografii święta Wiktoria przedstawiana jest jako rzymska dziewica z palmą, sztandarem, mieczem albo ze smokami. Jej relikwie znajdują się w Subiaco i w Łowiczu w kolegiacie Matki Bożej w Niebowziętej. Jak to się stało, że losy świętej Wiktorii zostały połączone z Łowiczem, to złożona historia.
Są dwa takie kierunki, czy dwa prądy, czy dwa trendy, które mówią o tym, jak to było. Osobą, która przekazała relikwie w świetle dokumentów kapitulnych, jest arcybiskup gnieźnieński Henryk Firlej, prymas Polski. Natomiast problemem staje się darczyńca relikwii dla prymasa. Ja skłaniam się ku temu, że Henryk Firlej jako biskup płocki otrzymał relikwię od papieża Pawła V. Kiedy został arcybiskupem gnieźnieńskim, zaczął zamieszkiwać w Łowiczu, bo to był taki zwyczaj w Rzeczypospolitej, że miastem rezydencjalnym dla arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski był Łowicz, a katedrę mieli w Gnieźnie, więc ten kościół był dla nich kościołem bardzo ważnym. I w Gnieźnie były relikwie świętego Wojciecha, w Płocku były relikwie świętego Zygmunta. Łowicz jako miasto rezydencjalne arcybiskupów w tym czasie, kiedy Firlej był prymasem, takich znaczących relikwii nie miał. I moje myślenie jest takie, że te relikwie, które on otrzymał, ofiarował kolegiacie, żeby podnieść jej rangę, żeby nadać jej trochę splendoru, trochę znaczenia jako kościołowi, który no de facto, bo to był katedrą, bo nie jeździł na każdą niedzielę do Gniezna, tylko czy na każdą uroczystości, tylko sprawował swoje funkcje biskupie tutaj w Łowiczu. Drugi kierunek jest taki, że Te relikwie zostały przysłane przez papieża Urbana Dołowicza, ale na to nie ma dokumentu. W zapiskach, w notatkach kapitulnych jest wzmianka, że prymas dał kolegiacie relikwie świętej Wiktorii, więc na pewno nie był to papież. Możemy dyskutować, kiedy on te relikwie otrzymał, ale jednoznacznie wiemy, czytamy w dokumentach, że te relikwie ofiarował jednak kolegiacie Henryk Firley, prymas Polski.
Przekazanie relikwii miało miejsce w 1625 roku. Od tego czasu w Łowiczu nieustannie trwa kult świętej Wiktorii. W bazylice katedralnej znajduje się ołtarz świętej Wiktorii Fundacji Macieja Łubieńskiego z jej wizerunkiem oraz dwa relikwiarze z relikwiami świętej Wiktorii. Jeden, mniejszy, zawiera kości czaszki świętej patronki i jest dziełem Jana Szeflera. Drugi relikwiarz został ufundowany przez Macieja Łubieńskiego, a jego autor jest nieznany.
To jest taka przedziwna sytuacja, bo kościół nie był przygotowany, więc złożono relikwie w kaplicy Jakuba Łuchańskiego. To była wtedy najpiękniejsza kaplica. Przykłady tych kaplic budowanych przez Jana Michałowicza z Urzędowa mamy na Wawelu. Nasza została gruntownie przebudowana w XVIII wieku i ten renesansowy charakter został zatarty czy zniszczony. Natomiast mamy w tej chwili taki klasycystyczny pałacowy buduar. Kaplica ma formę baldachimu. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się kopuła. Kolumny są już XVIII-wieczne. Wyprawa ścian stiukowa jest już XVIII-wieczna. Zachował się wewnątrz jeszcze ołtarz. Z około 1650 roku ołtarz Fundacji Macieja Łubieńskiego i na tym ołtarzu były eksponowane relikwie w trumience tej, która tutaj jest za moimi plecami. Ten złoty relikwiarz był przechowywany w skarbcu.
Mówimy o relikwiach, czyli konkretnie o czym?
Pierwszym małym, potocznie nazywanym złotym relikwiarzu przechowywane są kości czaszki świętej Wiktorii, natomiast w tym większym, w tej trumience, w tumbie przechowywana jest pozostała część. Trudno to określić, bo tak najlepiej zachowane są tam zęby, bo one się najdłużej trzymają. Pozostałe kości są już mocno rozdrobione.
Proszę księdza, cały czas mówimy o dwóch relikwiarzach. Dlaczego relikwie świętej Wiktorii złożone są w dwóch oddzielnych relikwiarzach?
Na to nie potrafię odpowiedzieć, natomiast tak było od początku. To znaczy oktogonalny, czyli ośmioboczny relikwiarz, pierwszy, to jest właśnie ta czarna skrzynka ozdobiona złotymi emaliowanymi arabeskami. Poziom wykonania arabesek, poziom wykonania emali świadczy o tym, że jest to włoskie. Zaczernione wskazuje na to, że naśladował heban. Heban był wtedy bardzo drogim drewnem, więc relikwiarz był cenny sam w sobie tutaj. Firley był przedstawicielem jednej z najbogatszych rodzin w Rzeczpospolitej w XVII wieku i Firley ufundował złoty relikwiarz. To są trzy złote anioły trzymające złotą półczaszę.
Ten drugi większy relikwiarz w kształcie trumienki.
To jest fundacja pośrednia, że tak powiem, arcybiskupa Firleya. Firley zmarł w 1625 roku. Do 1634 roku były toczone pertraktacje z bratankiem, też Henrykiem, o danie czy oddanie kolegiacie skarbca srebra, które prymas zapisał właśnie z myślą na ten relikwiarz. I to jest wykonane już po śmierci, ale z tego srebra, które prymas Firley zapisał testamentalnie. Kto wykonał, nie wiadomo. Nikt się nie podpisał pod to. Trumienka jest imponująca. Jeden z ładniejszych tego typu artefaktów chyba na ziemiach tutaj Rzeczpospolitej. On jest wykonany cały ze srebra. To jest srebrna skrzynia ozdobiona. Może podejdziemy.
To jest srebrna skrzynka ozdobiona tymi hermami naśladującymi cherubiny czy anioły.
Tak naprawdę Łowiczanie swoją patronkę oglądają tylko raz w roku z okazji święta patronalnego 11 listopada. Tego dnia ulicami miasta przechodzi uroczysta procesja, w której biorą udział przedstawiciele kościoła diecezjalnego, a więc biskupi, księża, siostry zakonne, a także mieszkańcy miasta, szczególnie młodzież. To bardzo ważne święto dla kościoła powszechnego, mówi biskup ordynariusz diecezji łowickiej, ksiądz Andrzej Franciszek Dziuba.
Cieszymy się szczególnie, bo jednak Rzymianka przybyła do Łowicza i z nami pozostała. Dla nas święta Wiktoria przez te wieki, jak słusznie pani redaktor powiedziała, 1625 rok przybycie relikwii, to był czas, który no, w Łowiczu, w księstwie ziemi łowickiej, w tej części Polski przeżywał tak samo jak cały kraj swoje doświadczenia i radosne i trudne, a Wiktoria jakby towarzyszyła tym dziejom ze swoim znakiem zwycięstwa, ze swoim pięknym znakiem wierności Chrystusowi, pokazywała, że piękne ideały chrześcijańskie mogą w człowieku wyzwolić wiele dobra, wiele piękna i chyba tym zachęcała innych, aby podążali. Dumni jesteśmy ze świętej Wiktorii i chcielibyśmy, żeby ona z nas była dumna. To już jest poważne pytanie.
Święta Wiktoria powinna być szczególnie bliska młodym ludziom, ale czy tak naprawdę dzisiejsza młodzież potrzebuje świętej Wiktorii?
My, patrząc na jej życie i męczeństwo właśnie w młodym wieku, tak ją postrzegamy, że ona jest jakimś ideałem życia dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy sposobią się do życia dorosłego, którzy podejmują już dziś decyzje życiowe, decydują się na takie czy inne postawy, wybory. My pokazujemy ją właśnie jako taki przykład, że człowiek młody może mierzyć się z wieloma trudnymi wyzwaniami, że człowiek młody może sięgać bardzo wysoko, sięgać tam, gdzie po prostu wzrok nie sięga, jakbyśmy za romantykiem powiedzieli. A znów w ostatnich latach jakby takim, powiedziałbym, refleksem, odbiciem naszej starożytnej świętej Wiktorii może być bardzo popularna dziś błogosławiona Karolina Kuskówna, która także, broniąc swojej niewinności, oddała życie i jest wspaniałym przykładem dla młodych ludzi, którzy przygotowując się do małżeństwa chcą ofiarować się sobie z darem czystości, chcą przygotować się do tego szczególnego powołania właśnie poprzez pogłębienie swojej świadomości, co to jest małżeństwo, swojego człowieczeństwa, aby potem w tym życiu małżeńskim na tak dobrych fundamentach móc iść przez życie i faktycznie spełnić słowa, które się wypowiada w Kościele. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci. Stąd wydaje mi się, że może za mało my potrafimy jakby świętą Wiktorię pokazać, choć to jest też pewien trud dla nas, jest jednak bardzo starożytna święta, odległa w czasach. My niewiele o jej życiu wiemy, ale musiała być na tyle przekonującym świadkiem Ewangelii, że Kościół ją zauważył spośród przecież ogromnej rzeszy innych męczenników i innych świętych i dziś może powinniśmy więcej wysiłku włożyć w to jakby przełożenie starożytnej świętej Wiktorii na realia naszego współczesnego życia. Te realia będą ciągle takie same, choć może będą otoczone innymi okolicznościami, innymi uwarunkowaniami, ale ciągle to będzie ten sam człowiek złożony z ciała, duszy i ducha, ten sam człowiek skażony grzechem pierworodnym, ten sam, który jest odkupiony przez Chrystusa, ale żyjący dziś właśnie w innych warunkach. Niekoniecznie trzeba powiedzieć, że nasze są trudniejsze niż inne, że są gorsze niż inne. Nie, one są takie, jakie są i w tych warunkach trzeba próbować realizować swój ideał życia. I święta Wiktoria powinna tu być jakimś przykładem, a także orędowniczką.
Święta Wiktoria od 1993 roku z woli Jana Pawła II jest patronką diecezji łowickiej. Kolegiata prymasowska, a obecnie bazylika katedralna w Łowiczu, gdzie od stuleci złożone są relikwie świętej Wiktorii, patronki diecezji, korzeniami swymi sięga początków państwa polskiego i chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Pierwsza świątynia ufundowana została około 1100 roku przez księcia rezydującego na Mazowszu. Papież Jan Paweł II w 1992 roku, ustanawiając diecezję łowicką, kolegiacie łowickiej nadał tytuł katedry, zaś 14 czerwca 1999 roku podczas pielgrzymki do Polski i do Łowicza podniósł ją do rangi bazyliki mniejszej.
Audycję przygotowała Beata Graszka, dziennikarz Radia Wiktoria z Łowicza. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.